narzucone przez sytuację zagrożenia epidemiologicznego ograniczenia powodują zmęczenie, frustrację, złość, a czasem nawet agresję i autoagresję niepełnosprawnych dzieci i dorosłych. Izolacja i brak codziennych aktywności, takich jak szkoła czy zajęcia terapeutyczne, stawia ich rodziców i opiekunów przed wieloma wyzwaniami. Dobry wieczór, Alicja Pietruczuk. Dziś w programie Bez Barier opowiemy, jak w sposób pozytywny radzić sobie z tymi niepożądanymi zachowaniami. Zachęcimy też do uczestnictwa w konferencji online z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Zapraszam.
Bez barier.
Ograniczenie kontaktów społecznych i zajęć terapeutycznych sprawia, że osoby niepełnosprawne mogą częściej niż zwykle być sfrustrowane czy agresywne w stosunku do siebie i innych. By sobie z tym poradzić, nie należy karać, ale pozytywnie motywować do zachowań pożądanych, radzi rodzicom i opiekunom Gary Lavinia z Los Angeles, specjalista w zakresie zapobiegania trudnym zachowaniom dzieci i dorosłych z zaburzeniami rozwojowymi.
First of all, let me say that there are other.
To, co jest najważniejsze w naszym podejściu, to używanie pozytywnych strategii radzenia sobie. Nie używamy kar, jedynie tego, co przyczynia się do lepszego funkcjonowania dziecka i nie ma tych elementów awersyjnych.
I bazujemy też na przede wszystkim rozwijaniu komunikacji i jak gdyby odczytywaniu potrzeb dzieci, tak, aby nie musiały prezentować trudnych zachowań w celu zwrócenia uwagi czy uzyskania tego, czego potrzebują.
Prawdopodobnie każdy z nauczycieli, każdy z opiekunów, każdy z rodziców chciałby tak właśnie traktować swoje dziecko. Niestety nie potrafimy tego.
Well, for one thing, it's more effective.
Tym, czego używamy, to jest dokonywanie bardzo krótkich i drobnych zmian. Chodzi o to, żeby były one bardziej widoczne i możliwe do osiągnięcia. Często jest tak, że wielu rodziców, wielu nauczycieli nie zna jeszcze tych pozytywnych sposobów radzenia sobie i to, co jest naszym zadaniem, to jest nauczenie ich. Co możemy zrobić, kiedy pojawia się trudne zachowanie? Niekoniecznie stosując te często najbardziej popularne, ale jednak negatywne sposoby radzenia sobie.
Czy pan profesor mógłby dać przykład?
I can, but the,
główną różnicą pomiędzy właśnie tym podejściem pozytywnym a podejściem negatywnym jest to, że podejście pozytywne, czyli bez kar, wymaga zastosowania kilku strategii, a nie jednej. I włączyć tutaj trzeba też oddziaływanie na całe środowisko dziecka.
Często środowisko dziecka jest tak naprawdę jednym z głównych problemów, ponieważ nie dostarcza dziecku tego, co jest mu potrzebne i my wówczas nie działamy na dziecku, tylko działamy na tym środowisku, żeby ono było dopasowane do dziecka w taki sposób, żeby tych trudnych zachowań to środowisko nie wywoływało. W minimalnym scenariuszu przedstawiłem i przedstawiam dalej 7 podstawowych strategii, które możemy zastosować. Każdą z nich bardzo dokładnie omawiam i każdej uczę, w jaki sposób nie tylko ją wprowadzić, ale też ją stosować.
Almost always mismatches in what the child needs.
Pierwszym, co tutaj jakby bierzemy pod uwagę, to jest porównanie tego, jakie są potrzeby dziecka z tym, co oferuje mu środowisko. Bardzo często jest tak, że te dwie płaszczyzny się ze sobą nie schodzą i naszym zadaniem jest to do siebie dopasować. Jednym z pomysłów, który stosujemy, są plany dnia. Bardzo często naszym dzieciom towarzyszy lęk, obawa przed tym, co będzie. Nie potrafią przewidzieć tego, co się wydarzy, w związku z czym trudno im jest kontrolować sytuację. Wprowadzenie tak naprawdę prostych planów sprawia, że dzieci wiedzą, czego się spodziewać i mniej obawiają się tego, co je czeka. Są 4 kategorie umiejętności, których uczymy dzieci i po kolei będę też omawiał te kategorie umiejętności, których dziecko potrzebuje do tego, żeby lepiej funkcjonować. Pierwszą rzeczą, której uczymy, to jest odwołanie się do tego, co dziecko lubi. Jeśli na przykład nasze dziecko lubi słuchać muzyki, ale w tym momencie jest uzależnione od osoby, która mu tą muzykę w odpowiednim momencie puści, naszym zadaniem jest nauczyć dziecko, aby samo potrafiło skorzystać z odtwarzacza, skorzystać z płyty CD i włączyć sobie ulubioną muzykę i słuchać jej wtedy, kiedy ma na to ochotę.
Second, what we call problem behavior communicates a legitimate message.
Bardzo często problemem naszych dzieci jest nierozumienie mowy. Jeśli nie rozumiem tego, czego ode mnie oczekują, to czuję się zagubiony, ale nasze dzieci nie potrafią tego powiedzieć. Drugą strategią, z jakiej korzystamy, jest właśnie nauczenie ich w jakikolwiek sposób dopasowany do dziecka, poinformowania otoczenia o tym, czy sytuacja jest dla mnie kłopotliwa, ponieważ nie rozumiem, czego ode mnie oczekujecie. Kolejną umiejętnością, to trzeba zaznaczyć, że to są umiejętności, które zdobywamy po jakimś czasie. Się nie zaczynamy od nich, jest umiejętność wybierania przez dziecko z kilku alternatyw. To, że dziecko ma możliwość dokonania wyboru, jest bardzo ważne i naszym zadaniem jest pokazać mu, że ono również może być decydentem i może decydować o tym, co będzie akurat robiło, bądź z czego będzie korzystało w danym momencie. Czwartą kategorią umiejętności są sytuacje, w których dziecko nie chce czegoś wykonać, kiedy my często wymagamy tego. Naszym zadaniem jest pokazać dziecku, że ono może powiedzieć nie i danej sytuacji nie wykonywać. Jedną z umiejętności tutaj jest umiejętność czekania na jakieś przyjemności, co często jest dla dzieci trudne, ale tego wymaga normalne życie, że musimy na coś poczekać i my uczymy tego dzieci.
Another thing we all have to learn to cope with and tolerate is being told no, we can't have something we want.
Kolejną umiejętnością jest reakcja dziecka na sytuację odmowy. To jest bardzo powszechna sytuacja, kiedy dziecko czegoś chce, bądź też my czegoś chcemy, ale nie możemy tego dostać. To dotyczy czasami jakiejś pracy zawodowej, czasami jakiegoś drobnego przedmiotu. Dziecko ma z tym duży problem i ta umiejętność dotyczy tego, żeby umiało sobie poradzić z sytuacją, kiedy nie może dostać tego, na czym mu zależy. Mówiliśmy o 5 z 7 strategii. Szósta strategia dotyczy takich strategii prewencyjnych, czyli co musimy zrobić, żeby dane trudne zachowanie nie wystąpiło.
To są właśnie te metody prewencyjne, które stosujemy w trakcie, aby nie dopuścić do występowania trudnych zachowań.
Uczymy zarówno tych wszystkich umiejętności, dokonujemy zmian w otoczeniu, jednak musimy też myśleć o przyszłości i o różnych możliwych sytuacjach, dlatego bardzo ważne jest stosowanie tych i poznanie tych strategii prewencyjnych, które umożliwią nam uniknięcie sytuacji trudnych, które mimo wszystko mogłyby jednak wystąpić. Kolejną rzeczą, strategią, którą tutaj też stosujemy, jest danie dzieciom możliwości zarobienia, w cudzysłowie, zarobienia na ich ulubione czynności. I w ten sposób też wyprzedzamy i uczymy dziecko prawidłowych zachowań poprzez na przykład uniknięcie agresji u dziecka, które bywa agresywne, za cały dzień, który jest właśnie przeżyty bez jakiejś sytuacji agresywnej. Dziecko dostaje na przykład gwiazdkę. Za 7 gwiazdek dostaje ulubiony deser na przykład w postaci lodów. Bardzo ważne jest, żeby nie tylko uczyć dziecka tego, czego chcemy, żeby robiło, tego, co chcemy, żeby robiło, ale również tego, czego my nie chcemy u niego widzieć. Tym się właśnie zajmuje kara i takie jest jej zadanie. Kara pokazuje dziecku i ma wykasowywać, czy zmniejszać ilość zachowań negatywnych. My kar nie stosujemy, dlatego musimy stosować inne narzędzia, które pokażą dziecku, że dane zachowanie nie jest pożądane i że chcemy, żeby tego zachowania było jak najmniej.
Nagradzamy te sytuacje, kiedy to zachowanie nie występuje.
Bardzo ważne jest utrzymanie tego efektu, który udało nam się wypracować. Wracając do tego agresywnego ucznia, który dostawał gwiazdki, a następnie za 7 gwiazdek lody w zamian za dni bez jakichś agresywnych reakcji. W momencie, kiedy dziecko już nie potrzebuje tego typu strategii, kiedy u niego już nie występują zachowania agresywne, te lody raz w tygodniu zostają. Nie zabieramy tego dziecku i w ten sposób pokazujemy mu, że jest to taka jego przyjemność, na którą właściwie zasłużył sobie i zasługuje przez cały czas, ponieważ te agresywne zachowania nie występują. Ostatnią strategią z tych 7 podstawowych jest strategia reagowania reaktywnie, już w taki sposób, co należy zrobić, kiedy dane zachowanie jednak wystąpi. Nie jest to moment, w którym dziecko czegoś uczymy. Jest to moment, w którym musimy błyskawicznie zareagować na występujące zachowanie, po to, żeby nie doszło do jego eskalacji. sytuacji.
For example, a principal of a school for children.
Jednym z przykładów jest uczennica jednej ze szkół, do której uczęszczają dzieci z autyzmem, której takim zachowaniem problematycznym są ucieczki.
W ten sposób sobie poradzili z tym problemem, że dyrektor szkoły po prostu gonił dziewczynkę, biegł za nią. Im szybciej ona uciekała, on szybciej biegł. I w ten sposób no, po prostu się tak ganiali.
Ale zadaniem było zmniejszenie ewentualnego ryzyka.
Zmniejszenie było ryzyka, żeby nie wpada pod samochód, czy nie opuściła terenu placówki.
Principal recommended to the teacher instead.
Tym, co dyrektor tutaj zastosował, było w momencie, kiedy dziewczyna uciekała, krzyknięcie jej imienia oraz podniesienie ulubionego słodycza i w ten sposób próba nawołania jej. To działało, jednak ryzykiem tego i też tym, czego uczymy, jest to, że następnym razem również musi uciekać po to, żeby ten słodycz wyciągnąć. Były dwie rzeczy, które dyrektor zastosował, żeby tych sytuacji uniknąć.
Sześć kolejnych strategii, kroków w planie. To była jedna rzecz.
Kolejną strategią było wykorzystanie tego słodycza, podzielenie go na drobne kawałeczki, położenie na srebrnej tacy oraz dwukrotnie w ciągu dnia oferowanie uczniom, czy chciałbyś kawałek tego batonika. I wówczas to, co dziewczynka osiągnęła, to możliwość osiągnięcia swojego słodycza bez konieczności ucieczki do tego podanego na srebrnej tacy. To jest dość długa wypowiedź na temat tego właśnie, co należy zrobić. I co jest pozytywną strategią, a co może zastąpić tradycyjne kary.
Bez barier. 3 grudnia to Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. W tym roku będzie on przebiegał pod hasłem Odbudujmy lepszy świat. To także hasło konferencji online, którą z tej okazji organizuje Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami. Mówi nasz dzisiejszy gość, pan Rafał Gawkowski, przedstawiciel Sejmiku, a także Podlaskiego Okręgu Polskiego Związku Niewidomych.
Jutro obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, który został ustanowiony w roku 1992 przez ONZ. I od tamtego czasu właśnie osoby niepełnosprawne chętniej pokazują się na ulicy, częściej mówią o swoich problemach, ale także to dzień, żeby życzliwością nie tylko i tego dnia, ale także przez cały rok patrzeć na osoby niepełnosprawne, pomagać im i dawać uśmiech oraz nadzieję na lepsze jutro.
Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami postanowił uczcić ten dzień. W zasadzie niemożliwe jest zorganizować tradycyjne spotkanie, imprezę, piknik integracyjny. W tym roku wszystkie tego rodzaju imprezy odbywają się w przestrzeni wirtualnej, w trybie online. Okazało się, że osoby niepełnosprawne mają wystarczające kompetencje cyfrowe, aby poradzić sobie z wyzwaniami czasu epidemii.
Tak, jak najbardziej. Przykładem organizowany w październiku konwent, Regionalny Konwent Osób z Niepełnosprawnościami. W tym roku mamy utrudnienia, bo nie możemy się spotkać na żywo. Na żywo twarzą w twarz z naszymi odbiorcami, głównie z osobami niepełnosprawnymi, ale także członkami organizacji, które zrzeszamy w Podlaskim Sejmiku, ale także innych osób niepełnosprawnych. Dlatego w tym roku wychodzimy naprzeciw wszystkim tym działaniom związanym z pandemią i w ramach dotacji z Urzędu Miasta w Białymstoku, za co serdecznie dziękujemy, będziemy organizować konferencję online właśnie dotyczącą obchodów Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami. W tym roku naszym hasłem przewodnim, tak jak i obchodów na całym świecie, będzie Odbudujmy lepszy świat. Będziemy rozmawiać o dostępności, o zrównoważonym rozwoju w czasie i po pandemii. Chcemy także porozmawiać o programie Dostępność Plus, jak jest realizowana w mieście i w regionie, ale także o sytuacji osób niepełnosprawnych w dobie pandemii, jak sobie radzą, jakie mają problemy, ale także o przyszłości, jaka nas czeka po pandemii. Nawiązaliśmy także współpracę z Wojewódzką Komendą Policji. Także będzie panel poświęcony bezpieczeństwie osób z niepełnosprawnościami, gdzie mogą się zwrócić, jak mają problemy z bezpieczeństwem, ale także jak różne organy, w tym policja, może pomóc osobom niepełnosprawnym, które mają problemy z przemocą. co jest największą udręką dla osób z niepełnosprawnościami, to brak kontaktu, dłuższego kontaktu z drugą osobą. Różne organizacje pozarządowe, w tym także Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku oraz w innych miastach, wspierają osoby z niepełnosprawnościami, czy przez asystentów osób z niepełnosprawnościami, czy przez pracowników socjalnych, którzy przychodzą, pomagają, robią zakupy, czy pomagają właśnie dostarczyć pożywienie, przynajmniej ten ciepły posiłek, żeby każdy z nas zjadł codziennie. Ale najbardziej brakuje spotkań osobom niepełnosprawnym, gdy nie działają warsztaty terapii zajęciowej. Ponieważ siedzą w domu, ta terapia jest zaburzona, a najlepszą rehabilitacją dla człowieka jest drugi człowiek. To w tym przypadku wszystkich osób niepełnosprawnych, każdego z nas to dotyczy. Porozmawiać, spotkać się, wypić ze sobą tą przysłowiową herbatę jest zupełnie inaczej niż rozmowa telefoniczna czy spotkanie z drugiej strony ekranu komputera.
A jak oceniacie możliwość korzystania z komputerów, z internetu w kontaktach? Ja rozumiem, że da się zorganizować konferencję, konwent. Bardzo późno okazało się, że nie jest możliwe spotkanie w tradycyjnej formie i trzeba było bardzo szybko znaleźć możliwość, żeby przeprowadzić to spotkanie online. Udało się, więc organizacje są przygotowane do tego. Natomiast jeżeli chodzi o same osoby niepełnosprawne, tam gdzie są dzieci, tam gdzie są niepełnosprawni uczniowie, sytuacja w pewien sposób wymusiła, żeby opanować sztukę kontaktu online, uczenia się, rozmów. Ale jak to wygląda po pierwsze w mniejszych ośrodkach, a po drugie wśród osób starszych, które nieważne czy są pełnosprawne czy niepełnosprawne, zwykle są wykluczone z tej przestrzeni cyfrowej.
Dużo nam pokazało ta nasza pierwsza konferencja w październiku, ale też niedawne targi pracy, które były organizowane przez Fundację Aktywizacja, które odbyły się online. Organizatorzy myśleli, żeby chociaż było 100 osób na tych targach. Uczestniczyło prawie 200 osób, więc naprawdę ogromny sukces dwóch dni tych targów. My sami jako Związek Niewidomych braliśmy udział w tych targach, więc zainteresowanie też było w miarę duże. Z pomocą przychodzili wolontariusze. Wolontariusze, młode osoby, które szczegółowo informowały, jak właśnie można się dostać do tych kanałów. My jako Sejmik także teraz zakończyliśmy projekt Młodych Liderów w mieście Białymstoku, gdzie także osoby z niepełnosprawnościami brały udział online w różnych formach szkolenia i mentoringu, co się także udało, ale także dzięki właśnie pomocy asystentów, takich można powiedzieć technicznych, technologicznych. Osób, które także same się musiały nauczyć, jak obsługiwać różnego rodzaju aplikacje związane z porozumiewaniem się online, czy na tak zwaną odległość, i uczyły inne osoby. Więc w różnych organizacjach też to słyszymy, wyznaczone osoby, kadra można powiedzieć, uczy te osoby, które mają problemy, instruuje krok po kroku, co zrobić, żeby się połączyć mobilnie, czy na szkolenie, czy na jakieś spotkanie online, ale także pokazuje najprostsze rozwiązania za pomocą aplikacji czy mediów społecznościowych, które i tak nas zalewają. Jesteśmy, można powiedzieć, od nich zależni. Też i starsze osoby, bo nawet moja mama ma Messengera, my też często dzwonimy do siebie. Odległość między nami jest 70 km, no ale przez telefon się nie zobaczymy. Nie pokażemy różnych swoich rzeczy, więc naprawdę jest to bardzo interesujące. Tutaj dodam, jako członek Związku Niewidomych, też uczymy starsze osoby. Mamy instruktorów, tyfloinformatyków tak zwanych, którzy uczą osoby starsze wykorzystania. Jedna z członkini, która w tamtym roku ukończyła 90 lat, śmiga na Messengerze, obsługuje Facebooka i łączy się czasami z nami także. Nie chce wychodzić z domu, no ale za pomocą właśnie tych mediów społecznościowych dzwoni do nas czy do nas pisze. My sami jesteśmy zdziwieni, jak osoba w wieku 90 lat potrafi naprawdę obsługiwać takie aplikacje.
Jak informujecie o tym, że oto odbędzie się konferencja? Czy to są tylko ogłoszenia właśnie w mediach społecznościowych, czy też wykorzystujecie tradycyjne formy?
Na początku kontaktujemy się z naszymi organizacjami mailowo, że będziemy organizować takie spotkanie, wydarzenie, które będzie dostępne na przykład na takiej czy takiej platformie, i dzień przed, czy tego samego dnia przesyłamy link, aby można było swobodnie wejść, się zalogować, ale także dzwonimy, rozmawiamy z organizacjami, z osobami konkretnymi. Kontakt jest naprawdę różnymi kanałami. Wszystkie organizacje muszą sobie radzić. Nie możemy robić spotkań grupowych powyżej 5 osób, więc to też jest takim obciążeniem. Dla nas także, jako teraz wtrącę, jako dla grupy teatralnej przy Związku Niewidomych Teatru T3, my też zaczęliśmy robić próby zdalne, bo nie możemy się spotykać, a robić próby w mniejszych gronach to czasami nie da się, jeżeli jest duża scena, gdzie biorą udział praktycznie wszyscy aktorzy, więc to też jest dla nas trudne. Tym bardziej, że naszym nowym celem jest nagranie słuchowiska radiowego Damy i Huzary.
Jaki sprzęt jest niezbędny, aby uczestniczyć w spotkaniach, w próbach teatralnych, konferencjach? Czy wystarczy nowoczesny telefon, czy smartfon trzeba mieć, czy trzeba mieć laptopa? Jakie aplikacje trzeba dokupić?
Aplikacje w większości są bezpłatne. Przy takich większych konferencjach czy spotkaniach to już organizatorzy muszą zakupić tą aplikację. Ale żeby wziąć udział w takim spotkaniu, no wystarczy telefon komórkowy, tak zwany smartfon, żeby i widzieć, i słyszeć, i także można było się dołączyć do takiego spotkania. Wtedy instalujemy albo aplikację na telefonie, czy na tablecie, czy na komputerze, obojętnie jakim, czy to jest komputer stacjonarny, czy laptop, i po połączeniu się przez przesłany link, czy daną stronę internetową, wchodzimy i już uczestniczymy.
Czy już wiadomo, kiedy odbędzie się konferencja i kto może w niej uczestniczyć i gdzie zdobyć te fantastyczne linki, które doprowadzą nas do uczestnictwa?
Konferencja prawdopodobnie będzie albo 10 grudnia, albo tydzień później, czyli 17 bądź 16 grudnia. Dopiero podpisaliśmy umowę z Urzędem Miasta, dlatego nie zdążymy wyrobić się na jutrzejszy dzień. Będą te informacje na portalach społecznościowych i także będziemy rozsyłać zaproszenia, a ten magiczny tak zwany link na pewno będzie widniał na dzień albo na dwa przed rozpoczęciem naszej konferencji. Konferencja ma być w formie takiej ogólnej, ale także chcemy robić pokoje dyskusyjne, gdzie będziemy właśnie rozmawiać na różne tematy, więc osoby będą mogły uczestniczyć w panelu ogólnym, ale także w poszczególnych panelach, gdzie będą moderatorzy, którzy będą moderować spotkania. Będzie też można w trakcie wejść do tego pokoju, ewentualnie zmienić pokój dyskusyjny. Tak, towarzystwo. I porozmawiać sobie, czy dowiedzieć się na inny temat. A wziąć w tym spotkaniu będzie mogła każda osoba. Zachęcamy serdecznie.
Jest to też okazja, aby przełamać swoje lęki, nauczyć się chociaż jednej aplikacji i spróbować, jak to jest uczestniczyć w spotkaniu online.
Tak jest.
Bardzo zapraszamy. Ja dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był dziś pan Rafał Gawkowski z Podlaskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych i Białostockiego Okręgu Polskiego Związku Niewidomych. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia za tydzień.